Od poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Najpierw o interpelacjach. Pan radny Michał Grześ, Tomczak w sprawie interpelacji. To proszę jeszcze chwileczkę poczekać, bo najpierw interpelacje. Pana radnego Michała Grzesia dotycząca zagarnięcia mieszkania we wspólnocie przy ulicy Michała 11. Pana radnego Michała Grzesia dotycząca wąskiego przejścia między Trzemeszeńską a Kruszwicką i pana radnego Michała Grzesia dotycząca zniszczenia pieszej jezdni przy ulicy Warszawskiej przez akwanet. Pan radny będzie wygłaszał tę interpelację? Proszę? Dziękuję, nie będzie pan radny wygłaszał. Pani radnej Magdaleny Pałuszek dotyczącej majątku miejskiego w zakresie przeznaczenia do sprzedaży. Czy pani radna będzie wygłaszała tę interpelację? Nie. Pana przewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego dotycząca usprawnienia ruchu na ulicy Grunwaldzkiej i Bukowskiej. Czy pan przewodniczący? Nie. I pani radnej Lidii Dudziak, interpelacja dotycząca wykupu mieszkania. Czy pani radna będzie wygłaszała? To proszę zgłosić się w takim razie, bo to jest interpelacja pani radnej i dwie interpelacje pana radnego Wojciecha Wośkowiaka. Jedna dotycząca wykupu mieszkań przez lokatorów przy Rynku Łazarskim 5 i druga dotycząca możliwości wyznaczenia na parkach i na skwerach miejsc do wybiegu dla psów. Pana radnego w tej chwili nie ma, rozumiem? Jest, przepraszam, ale nie będzie wygłaszał. A zatem interpelację wygłasza pani radna Lidia Dziudziak, a państwa radnych proszę o zapisywanie się do zapytań.
Panie przewodniczący, moja interpelacja dotyczy wykupu mieszkania. Otóż mieszkanie przy ulicy Garbary 99/18 zajmuje pan Artur Dekiert wraz z rodziną. Jest to mieszkanie zaadoptowane z pomieszczenia strychowego, w remont którego najemcy włożyli wszystkie swoje oszczędności i zaciągnęli na to kredyt. Zainwestowane środki pokryły całość wymaganych nakładów przy braku kosztów ze strony miasta. Remont przyczynił się do zatrzymania dewastacji budynku, na przykład poprzez zalewanie ścian, stropów i cieknący dach oraz nieszczelne rury spustowe. Dnia 26 września 2003 roku pan złożył do ZKZL-u wniosek o wykupienie mieszkania. ZKZL przekreślił praktycznie te plany, twierdząc, że stanowi ono pożytek dla wspólnoty mieszkaniowej. Po wyczerpaniu ze strony pana wszelkich możliwości wyjaśnienia tej kwestii, pisma do ZKZL-u, do MPGM-u, sprawa trafiła do sądu, którą wygrał lokator. Jednak formalności sądowe trwały ponad rok, narażając lokatora na koszty finansowe, poświęcenie czasu i nerwy. Po wygraniu sprawy sądowej okazało się, że kwestia wykupu mieszkania tkwi w martwym punkcie. ZKZL w piśmie z dnia 7 stycznia 2004 roku mówi o konieczności korekty nieprawidłowości naliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej. Pomimo licznej korespondencji z ZKZL-em i MPGM-em nie uzyskał lokator konkretnych informacji o stopniu zaawansowania przedmiotowych prac, orientacyjnym terminie ich zakończenia, ani o osobie odpowiedzialnej za zakończenie tego zadania. W piśmie z dnia 27 lipca 2007 roku ZKZL mówi, że proces inwentaryzacji nieruchomości nie został jeszcze zakończony z uwagi na brak akceptacji operatu z inwentaryzacji budynku przez zarządcę budynku firmę Feroma. Minęło 3,5 roku, a sprawa znajduje się ciągle na etapie inwentaryzacji budynku, która stanowi dopiero początek formalności administracyjnych na drodze do wykupu mieszkania przez najemcę. Pisma kierowane do Feromy od 24 stycznia bieżącego roku pozostają bez odpowiedzi, co jest zachowaniem, myślę, lekceważącym petentów ze strony zarządcy. Czy z uwagi na fakt, że ZKZL nie potrafi zdyscyplinować podległe sobie zarządcy Feromy do wykonywania prac, które należą ponoć do ich obowiązków, mieszkańcy mają być pozbawieni przysługującego im prawa do wykupu mieszkania z zachowaniem należnych zniżek, tym bardziej, że w przeszłości część mieszkań została już tam sprzedana. Dlaczego pytania do ZKZL-u, co działo się w sprawie wykupu mieszkania w ciągu minionych lat, pozostały bez rzeczowych odpowiedzi? Obawiam się, że w tej sprawie od 5 lat prawie nic się nie dzieje lub bardzo niewiele. Może dlatego, że lokator odważył się pójść do sądu i słusznie sprawę wygrał. Dlatego proszę pana prezydenta o wnikliwe zainteresowanie się tą sprawą. Chciałam jednocześnie powiedzieć, że sposób, w jaki pracuje Feroma, znacznie odbiega od tego, czego oczekiwaliśmy, kiedy Feroma wygrała przetarg z MPGM-em. Myślę, że to jest nie tylko moje zdanie, ale to już chyba każdy z rannych doświadczył tej sprawy. I jeszcze chciałam zapytać, jak długo Feroma będzie w naszym mieście jeszcze rządziła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przez roztargnienie nie wymieniłem jeszcze dwóch interpelacji, które złożyła pani Maria Nowicka. Mianowicie jedna dotycząca ławeczek na Starym Rynku, a druga dotycząca zakłócenia spokoju mieszkańców ulic przyległych do Placu Wolności. Pani radna chce je wygłosić, zatem proszę o przesunięcie na początek nazwiska pani radnej. I teraz proszę panią radną o przedstawienie, nie wiem, obu czy jednej interpelacji. Bardzo proszę. Jest włączony mikrofon. Przy czym to są interpelacje, więc czas jest trochę dłuższy. Tak.
Interpelacja w sprawie zakłócania spokoju mieszkańców ulic przyległych do Placu Wolności. Niniejsza interpelacja pozostaje w związku z prośbą o interwencję skierowaną do Miejskiej Rady Seniorów i brzmi następująco. Mieszkańcy ulic przyległych do Placu Wolności zwracają się z prośbą o przywrócenie spokoju w ich miejscu zamieszkania. Od dnia 7 czerwca 2008 na Placu Wolności trwa wielka promocja piwawarka. Każdego popołudnia do około 23 w nocy odbywają się na Placu Wolności imprezy hałaśliwe. Ustawiony ekran działa jak rezonator, powodując dudnienie, które roznosi się po pobliskich ulicach, zakłócając spokój mieszkańców. Trudno w tej sytuacji mówić o wysokiej jakości zamieszkania. Wątpliwości budzi też fakt serwowania dużych ilości piwa w miejscu publicznym, które nie jest ogródkiem żadnego lokalu tu usytuowanego. To miejsce otoczone szeregiem reprezentacyjnych gmachów, takich jak Biblioteka Raczyńskich ze zbiorami liczącymi około 2 milionów pozycji, Muzeum Narodowe czy dzisiejsza Arkadia, miejsce po istniejącym tu w przeszłości teatrze, kojarzy się poznaniakom z podniosłymi uroczystościami miejskimi. Do nich zaliczyć należy gościnne występy Wojciecha Bogusławskiego i Heleny Modrzejewskiej na scenie teatru oraz występy wybitnych muzyków Ferenca Liszta, Niccolò Paganiniego i Henryka Wieniawskiego. Hałaśliwe imprezy, obficie zakrapiane piwem, nie przystoją temu miejscu. Proponuję przenieść je na przykład na Łęki Dębińskie. Proszę o to w imieniu Miejskiej Rady Seniorów i w imieniu własnym. To jest jedna interpelacja, a druga dotyczy ławeczek na Starym Rynku. Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców Poznania, a także miejscem zawsze licznie odwiedzianym przez wszystkie wycieczki i turystów indywidualnych jest Stary Rynek. Jest to miejsce przyciągające wielu swoją bogatą historią i znajdującymi się tu zabytkami architektury, a także niepowtarzalnym klimatem łączącym przeszłość z teraźniejszością. Każdy, kto tu przychodzi, chciałby pobyć na Starym Rynku. Jedni by przyjrzeć się uważnie raz jeszcze ratuszowi i budniczym kamieniczkom, inni by popatrzeć spod ratusza na urocze kamieniczki staromiejskie. Jeszcze inni by pobyć w tym miejscu o wyjątkowej atmosferze. Za ten pobyt jednak trzeba obecnie płacić właścicielom licznych, miłych skądinąd i sympatycznych kawiarenek. Nie wszyscy tu przychodzący są z różnych względów na to przygotowani. Po usunięciu z obszaru Starego Rynku ławek ufundowanych przez różne instytucje nie ma gdzie bezpłatnie przysiąść, a bardzo by się chciało. Obecnie rolę miejskich ławeczek pełnią schody ratusza, obrzeże fontan lub krawężniki chodników. Proszę o rozważenie ustawienia miejskich ławeczek na Starym Rynku. Zwracam również uwagę, że właściciele kawiarenek, co bardziej powiedzmy przedsiębiorczy, zawłaszczają też częściowo chodnik, który prawdopodobnie nie jest im wynajmowany. Proszę o rozważenie ustawienia w tych miejscach ławeczek bezpłatnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie interpelacje. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy pan radny Michał Tomczak. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam pytanie. Od paru lat wstrzymana jest sprzedaż mieszkań w nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Taczaka 4A. Uprzejmie proszę o pisemną informację w przewidzianym przepisami terminie, o przyczynach wstrzymania sprzedaży mieszkań, jakiego typu to jest postępowanie i na jakim etapie ono w tej chwili jest, oraz informacje o przewidywanym terminie wznowienia możliwości wykupu mieszkań przez zamieszkałych tam lokatorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Krótkie 5 pytań. Pierwsze pytanie. Dolina 4 na Wildzie. Jest to piękny, zabytkowy budynek. 120 lat ma, jeden z najstarszych budynków na Wildzie. Mur pruski. Doprowadzany systematycznie przez właścicieli, ponieważ to nie jest miejski budynek, do ruiny. Wiem, że była tam kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Chciałbym się dowiedzieć, czy zapadły jakieś decyzje w związku z tym budynkiem w stosunku do właścicieli, oraz chciałbym się dowiedzieć, czy w takim sytuacji konserwator zabytków może zareagować, jeżeli jeden z zabytkowych budynków na Wildzie, znaczy on nie jest wpisany do rejestru, bo jak się dowiedziałem, właściciele nie wystąpili o wpisanie do rejestru, ale moim zdaniem to jest ewidentny zabytek na Wildzie. Czy my możemy jako miasto coś zrobić, żeby uratować ten budynek przed rozbiórką albo zawaleniem, bo w tej chwili polityka właścicieli do tego prowadzi. Pytanie drugie. Mieszkańcy, którzy są w kamienicach po termorenowacji, pytają się, ponieważ w tej chwili jest zakaz przez 25 lat wykupu mieszkań w takich kamienicach, czy gdyby ten kredyt termorenowacyjny wzięli na siebie, czy istniałaby możliwość wykupu mieszkań? Czy można by było przyspieszyć ten termin 25 lat? Czy istnieje jakaś możliwość? Również budynek Rolna 8/7 jest zamieszkały przez pana Wiesława B., który nie płaci czynszu, zakłóca spokój i mieszkańcy się pytają, ponieważ już wielokrotnie to zgłaszali, czy miasto ma jakieś plany wobec pana Wiesława B., a szczególnie by ich interesowało wyprowadzenie go z tej kamienicy. Wczoraj miałem dyżur, przypomnieli się również mieszkańcy Kościuszki 80. Przypominam, że ostatnio mówiłem o tym, jak coś tam spadło na głowę mieszkanki. W tej chwili reakcja była taka, że jest zakaz wychodzenia na balkony, żeby dalej coś nie spadało. Jednak pamiętacie państwo, jak była walka tych mieszkańców o wykup. Miasto się nie zgodziło. Teraz zaczyna się z powrotem wracać do możliwości wykupu w tej kamienicy mieszkań przez mieszkańców. Jednak przez ten okres czasu, w którym miasto nie chciało sprzedawać i nie robiło nic, kamienica jednak jeszcze bardziej upadła i teraz będzie problem, czy w ogóle mieszkańcy będą chcieli wykupić. Natomiast ja apeluję do ZKZL-u jednak o to, żeby nie przeciwdziałać spadaniu gzymsu w tym, że nie można wychodzić na balkony, ale jednak jakieś prace doraźne zabezpieczające zostały zrobione. I ostatnia sprawa, która nie tylko jest problemem Poznania, jest to problem w innych miastach. Podobno jakoś rozwiązano to w Krakowie. Niestety jeszcze nie dotarła do mnie uchwała radnych miasta Kratowa. Chodzi o mieszkania na strychach. W którymś okresie Poznań bardzo chętnie dawał zezwolenia na to, by przerabiać strychy na mieszkania. Okazało się, że po powstaniu wspólnot mieszkania na strychach są mieszkaniami, które są częścią wspólną wspólnoty. Tak więc mieszkańcy nie mogą wykupić mieszkań na strychach. Czy wiemy coś na ten temat, że inne miasta próbują to rozwiązać i jak to rozwiązują, i czy my planujemy również w jakiś sposób to rozwiązać, żeby mieszkaniec, który przed powstaniem wspólnoty zagospodarował strych, został uznany za członka wspólnoty, a nie za część wspólną tej wspólnoty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam dwa krótkie pytania. Jedno pytanie dotyczy regulaminu targowisk, ponieważ zwrócili się do mnie kupcy z rynku jeżyckiego. W regulaminie jest napisane, że spółka targowiska ma obowiązek udostępnić bezpłatne toalety dla kupców targowiska. Póki co płacą. Nie wiem, jak jest na innych rynkach. ale skoro jest taki regulamin wywieszony, to czegoś tu nie rozumiem. Drugie pytanie dotyczy mieszkańców budynku Galla 3, 3A5. Mieszkańcy od lat starają się o wykup mieszkań. Wiadomo o tym, że toczy się postępowanie o przejęcie gruntu przez miasto, bo tam parę metrów gruntu nie jest miejskie, to jest sprawa sądowa. I tutaj mieszkańcy jakby spokojnie czekają, tylko nie rozumiem jednego, że do nich informacje docierają takie, że nawet jeśli miasto tę sprawę sądową zakończy pozytywnie, to wcale nie wiadomo, bo chyba nie będą te mieszkania sprzedawane i tak dalej. Po co na tym etapie, krótko mówiąc, takie jakieś informacje docierają do mieszkańców? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, że zacznę od podziękowania dla pana prezydenta za uznanie zasadności mojej interpelacji złożonej na jednej z poprzednich sesji, a dotyczyła ona krypty Zasłużonych Wielkopolan, a w szczególności sarkofagu Pawła Edmunda Strzeleckiego. Przypominam, że w tym roku, bodajże w październiku, będziemy mieć 125. rocznicę śmierci tego wielkiego badacza. Natomiast moje zapytanie dotyczy, tak jak większości dzisiaj kolegów, sprzedaży lokalu mieszkalnego na ulicy Królowej Jadwigi 44. Sprzedaż ta została wstrzymana ze względu na wyczerpanie udziałów nieruchomości wspólnej, które to posiada miasto Poznań. Ciąg dalszy tej sprawy ma mieć miejsce po przeprowadzeniu korekty udziałów w tej właśnie nieruchomości. Natomiast ta sprawa ostatnio, jak informacje mam, miała miejsce 10 lipca 2007 roku, czyli równo rok temu. Mam w związku z tym uprzejme zapytanie, kiedy pan prezydent wróci do sprzedaży właśnie tych lokali położonych przy ulicy Królowej Jadwigi 44. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne pytania, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Panie prezydencie, Wysoka Rado, trzy zapytania krótkie. Pierwsza kwestia, tutaj miałbym pytanie przede wszystkim chyba do ZDM-u, ale tutaj też do pana prezydenta. Czy w tej chwili posiadamy jakieś plany, czy też jakieś, no i zarazem jakieś perspektywy dla rozwiązania dosyć ważnej dla mieszkańców Starołęki kwestii mianowicie przyjazdu kolejowego? Ja tylko generalnie słyszałem o tym, że były plany, żeby tam zrobić tunel, inni, że z kolei wiadukt nad torami kolejowymi. I oczywiście to jest kwestia tego, że rzecz jasna to jest wąskie gardło w ciągu dnia, zwłaszcza kiedy przyjeżdża bardzo często tamtędy pociąg, czy to pospieszny, czy też towarowy. I oczywiście to i w jedną, i w drugą stronę powoduje gigantyczne korki przed przyjazdem kolejowym. Chciałbym się po prostu zapytać, czy mamy jakieś tutaj już konkretne rozwiązania techniczne. Inną sprawą oczywiście jest sama realizacja tej inwestycji. Zakładam, że to też na pewno gdzieś tam w jakichś planach inwestycyjnych jest ujęte i chciałbym takie informacje uzyskać, żeby po prostu też spotykając się z mieszkańcami Starołęki móc takie informacje im przekazywać. Druga sprawa, tutaj mam pytanie od mieszkanki Starego Żegrza. Otóż pyta, czy wiadomo jest, co w miejsce dotychczas istniejącej przy ulicy Bobszańskiej 11 istniejącego tam serwisu pojazdów samochodowych i ogumienia i wulkanizacji Achleitner, czy wiadomo jest, co tam w tym miejscu ma powstać. No tutaj do mieszkańców dochodzą informacje, jakoby miało tam powstać jakiś klub rozrywkowy i tak dalej. No mieszkańcy po prostu chcą uzyskać informacje i jest to budynek położony przy trasie katowickiej i bardzo blisko domów mieszkalnych na Starym Żegrzu, stąd też to zainteresowanie mieszkanki. I ostatnie moje pytanie. W zasadzie czasami jest faktycznie tak, że lepiej zadzwonić do odpowiedniej jednostki miejskiej. Ja z tym nigdy nie mam problemu. Jak zadzwonię do Urzędu Miasta, to zawsze informacje na bieżąco uzyskuję, te, które mnie interesują z punktu widzenia mieszkańców, ale czasem też jest tak, że faktycznie wystarczy skorzystać z poczty elektronicznej. I miałbym taką prośbę, kiedy ze strony ZDM-u mogę się spodziewać na odpowiedź, którą poruszałem dwa razy mailowo z potwierdzeniem odbioru. Chodziło mi tu o kwestię przystanku na ulicy Mateckiego. Jednego maila wysłałem 14 maja bez odpowiedzi. Drugiego maila wysłałem pod koniec czerwca też bez odpowiedzi. Ja poruszam tę sprawę w imieniu mieszkańców i rzecz polega na tym, że ja nigdy nie oczekuję odpowiedzi od razu, bo zdaję sobie sprawę, że pewne kwestie wymagają sprawdzenia, weryfikacji. No, jeżeli ktoś racjonalnie podchodzi do sprawy, to musi też mieć czas do namysłu, do zastanowienia się, ale w ten czas po prostu wystarczy też odpowiedź. W tej chwili pracujemy, nie mamy jeszcze dokładnych informacji, danych i tak dalej, ale no nie może być takiej sytuacji, że radny miasta Poznania od 1,5 miesiąca czeka na informację zwrotną. Naprawdę, ja już kiedyś poruszałem tę kwestię przy okazji MPK. Miasto Poznań w osobie pana sekretarza wprowadza wiele różnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-administracji i to idzie na pewno w dobrą stronę. No ale z drugiej strony na takich prostych rzeczach naprawdę my się wykładamy i moja prośba jest taka, kiedy mogę uzyskać jakąkolwiek informację w sprawie, która jest ważna dla mieszkańców. Chodzi tutaj o kwestię przystanku na Mateckiego, zbliżenia tego przystanku do skrzyżowania Obornicka Mateckiego w związku z powstającym tam osiedlem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, dwa krótkie zapytania. Pierwsze charakteru bardziej ogólnego, dotyczące porozumienia miasta ze spółką Euro 2012. Nie tak dawno mieliśmy posiedzenie na stadionie miejskim przy ulicy Bułgarskiej. Tam nam zapewniano, że sprawy idą w dobrym kierunku. Tymczasem później ukazały się doniesienia w prasowe, w których donoszą, że istnieje konflikt między POSIR-em a spółką Euro 2012. Kto po wybudowaniu stadionu będzie zarządzać stadionem miejskim. I tu mam pytanie do pana prezydenta, jak wyglądają te kwestie, kiedy wreszcie spółka Euro 2012 przejmie inwestycje na stadionie i czy te konflikty, o których pisze prasa, mają miejsce, bo w końcu po to powołaliśmy spółkę, aby ona wreszcie wywiązywała się ze swoich zadań i wzięła się do pracy. Stąd tutaj to pierwsze zapytanie. I drugie zapytanie. Zgłosił się do mnie jeden z mieszkańców Poznania, który po 20 latach musi dokonać tak zwanej prolongaty za grób swojej małżonki w spółdzielni Uniwersum. Wykupienie na kolejne 20 lat grobu to 750 zł. I dla tego człowieka jest to kwota bardzo duża, być może dla niektórych, dla innych nie, ale przy tak niskich dochodach, które posiada, jest to kwota bardzo duża. I tutaj pytanie do Uniwersum, czy my w związku z sytuacją finansową przewidujemy ewentualne rozłożenie na raty takiej kwoty, czy ewentualnie obniżenie takich kwot, bo dla wielu ludzi starszych takie kwoty, prolongaty grobu na 20 lat, to kwota bardzo pokaźna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam dwa pytania dzisiaj. Jedno dotyczy grobu powstańców wielkopolskich na poznańskiej Cytadeli. Konkretnie jak wygląda postęp pracy nad porządkowaniem tego terenu? Bo wiem, że jest wybrana firma, która miała się tym zająć. No, 2 tygodnie temu ten teren wyglądał jeszcze tragicznie. Mamy w tym roku okrągłą rocznicę powstania wielkopolskiego. Przez szereg lat wszędzie szczycimy się tym, że było to jedyne zwycięskie powstanie w Polsce. I zresztą mamy powody do tego, żeby tym się szczycić. Natomiast no, z drugiej strony trochę zapominamy o tych, którzy w sposób bezpośredni do tego sukcesu się przyczynili, płacąc cenę najwyższą. Tak jak mówię, 2 tygodnie temu ten teren wyglądał jeszcze tragicznie. Te groby były w krzakach, w jakiejś takiej nieuporządkowanej zieleni. Miało się wrażenie, za przeproszeniem, że wręcz ten cmentarz znajduje się gdzieś na jakimś śmietnisku. Mam nadzieję, że te prace postępują. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy jest planowane ich zakończenie, jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. To tym bardziej rzuca się w oczy, że nieopodal mamy pięknie wyglądające inne cmentarze, w tym cmentarz lotników alianckich. Ten kontrast jest jeszcze większy, czy był jeszcze większy. Drugie pytanie dotyczy pętli MPK przy osiedlu Różany Potok. Tam po robotach ziemnych, po zasypaniu terenu nie zagęszczono ziemi, także ona się zapada i mieszkańcy oczekujący na autobusy czy przechodzący tamtędy brną w tej ziemi. Do tego pętla, która wykonana jest z płyt, jest dziurawa, znaczy te płyty są dziurawe, wystają tam druty. Pytanie, czy jest planowany remont tej nawierzchni i kiedy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pierwsze pytanie dotyczy administracji, znaczy kosztów administracji przy ulicy Chodzikrzewskiego 46A, 52A. Mieszkańcy, to jest wspólnota składająca się z, no, w części z lokatorów, którzy wykupili mieszkania, w części jest to udział miasta Poznania i koszty administrowania dwiema klatkami schodowymi wynoszą 16 tysięcy, prawie 17 tysięcy złotych, podczas gdy jakby cały plan finansowy tego zarządu łącznie z tam ze sprzątaniem, utwardzaniem, utrzymywaniem zieleni, etc., etc., wynosi 38 tysięcy złotych. Ten zarząd, sposób sprawowania zarządu przez MPG nie satysfakcjonuje mieszkańców i też dziwi ich ta wysoka kwota, którą pochłania sama administracja. To takie drobne pytanie, ale mieszkańcy o to pytają, więc przekazuję to pytanie. Drugie pytanie dotyczy kwestii wielokrotnie podnoszonej na naszych sesjach budżetowych, dotąd nierozwiązanej. Ja dzisiaj składam ten problem w formie zapytania krótkiego, ponieważ w urzędzie trwają w tej chwili prace wstępne nad budżetem miasta. Chodzi o schronisko dla kotów. Nie będę tego rozwijać, bo temat jest znany, zwłaszcza Komisji Gospodarki Komunalnej. Pytanie, czy schronisko dla kotów, miejsce, w którym chore koty będą mogły przebywać, szpital dla kotów i inne formy pomocy kotom bezdomnym oraz ludziom, którzy opiekują się kotami, chcą leczyć te koty, chcą sterylizować te koty, czy to będzie przewidziane w przyszłorocznym budżecie. Następne pytanie dotyczy możliwości wykupu mieszkań przy ulicy Galla 11. Mieszkańcy starają się o ten wykup od, tutaj akurat mam pismo pana Czesława Czarneckiego, który od 6 lat składa w tej sprawie pisma. Odpowiedzi były takie jak zwykle, że musi być opracowana inwentaryzacja, etc. I w tej chwili jest odpowiedź z maja. Już nie będę przytaczać kolejnych pism, ostatnie pismo z maja tego roku, gdzie ZKZL informuje, że opracował już kartotekę poinwentaryzacyjną budynku, którą przekaże do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, a o wznowieniu sprzedaży i przystąpieniu do realizacji wniosków najemcy zostaną poinformowani odrębnym pismem. I to odrębne pismo się nie pojawiło i żadne inne od 3 miesięcy. Także proszę o odpowiedź, kiedy ta sprzedaż będzie możliwa. Następne pytanie dotyczy prośby o wsparcie działań zasłużonego poznańskiego, przepraszam, zasłużonego, cytuję pismo złożone na ręce pana przewodniczącego Rady Miasta w kwietniu i w pana prezydenta. Prośba o wsparcie działań zasłużonego poznańskiego chóru imienia Stanisława Moniuszki w pozyskaniu siedziby. Czy coś w tej sprawie udało się, czy udało się panu prezydentowi zaproponować coś temu chórowi, ponieważ znalazł się od paru miesięcy bez siedziby. Czy coś w tej sprawie się dzieje? Następne pytanie dotyczy także możliwości wykupu mieszkań przy ulicy Kościuszki, tym razem 101. Jest to kamienica, która w części należy do uniwersytetu, w części do miasta i jest wstrzymana sprzedaż mieszkań z uwagi na to, na jakieś błędy w wpisach w Księdze Wieczystej, a także z uwagi na to, iż toczyły się i toczą pomiędzy Uniwersytetem Adama Mickiewicza a Urzędem Miasta Poznania rozmowy w sprawie zamiany na rzecz miasta tej nieruchomości, tej części nieruchomości należącej do Uniwersytetu z jakąś inną nieruchomością. Lokatorzy pytają, na jakim etapie są te rozmowy. To też w nawiązaniu do pisma, które już jakiś czas temu trafiło, 2 miesiące temu do urzędu. Kolejne pismo. w tej sprawie. Następne pytanie dotyczy nieruchomości przy ulicy Dużej Kamienicy, przy ulicy Fabrycznej 1. W tej sprawie były składane już wielokrotnie wnioski, także do pana prezydenta w ostatnim czasie. Chodzi o to, że tam ta nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, nie ma jednej trzeciej właścicielem jest osoba prywatna, dwie trzecie tej nieruchomości nie mają właściciela od 1942 roku i geopos wniósł dwa lata temu sprawę do sądu o przejęcie przez miasto tych dwóch trzecich nieruchomości i ta sprawa utknęła w sądzie, zginęły papiery, one się odnalazły na wiosną tego roku. Jest prośba o interwencję pana prezydenta w sądzie, w zasadzie jest to także prośba geopozu, czy prawnika geopozu, który tę sprawę pilotuje. I to były wszystkie pytania, dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski teraz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, cztery pytania. Pierwsze dotyczy Aquanetu. Otóż artykuł 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków stanowi, iż Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Na 70 dni przed planowanym wejściem w życie nowych taryf, a taki wniosek jest przygotowany co roku, Aquanet jest zobowiązany do przedstawienia wniosków taryfowych. Moje pytanie dotyczy tego, czy zgodnie z tokiem dyskusji, która toczyła się rok temu, pan prezydent będzie skłonny poprosić Aquanet o kalkulację ewentualnej kwoty dopłaty, pewne propozycje, tak aby dać Radzie możliwość no, dokonania pewnego politycznego wyboru. Przypomnę koleżankom, kolegom radnym, że tak na dobrą sprawę my oceniamy ten wniosek tylko i wyłącznie pod względem formalnym, a nie merytorycznym. W związku z tym bez takiej kalkulacji, bez projektu dopłat do cen wody no, nie będziemy mogli takiej uchwały podjąć. Jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dwa kolejne pytania dotyczą ZKZL-u. Pierwsze dotyczy wniosku pani Zdzisławy Sadowskiej, zamieszkałej przy ulicy Ugory 89 przez 3 w Poznaniu. Ta pani zamieszkuje w kamienicy od 1945 roku. Od 1952 ma przydział na zamieszkanie właśnie w tym lokalu. Lokal nie ma kuchni, ma wspólną łazienkę i korytarz z innym lokalem. Lokalem, który ostatnio, no już jakiś rok temu został opróżniony, zmarła jego osoba zamieszkała tam. I pani Zdzisława zamieszkująca tam z dwoma wnukami skierowała do ZKZL-u wniosek o przeprowadzenie generalnego remontu, oczywiście z własnych środków, o przyłączenie do jej lokalu, który niszczeje, który w tej chwili stanowi pustostan. Dostała informację o tym, że ten lokal, który jest funkcjonalnie opróżniony, który jest funkcjonalnie związany z jej lokalem, został wpisany na listę lokali socjalnych miasta Poznania i że został skierowany do prezydenta wniosek o wykreślenie właśnie tego lokalu. Pytanie po pierwsze, czy taki wniosek rzeczywiście wpłynął i czy pan prezydent byłby skłonny rzeczywiście wykreślić ten lokal z listy lokali socjalnych? Po drugie, dlaczego od dłuższego czasu nie jest wyrażana zgoda ze strony ZKZL-u na przeprowadzenie remontu kapitalnego ze środków mieszkańca w materii w lokalu komunalnym. Jeżeli chce to na swój koszt zrobić, dlaczego musi na to nie zezwala? Druga sprawa związana z ZKZL-em dotyczy wniosku o wykup mieszkania pana Ryszarda Matuszewskiego zamieszkałego przy ulicy Kasyjusza 15 przez 6. Przede wszystkim dziękuję, bo na skutek interwencji podjętej przeze mnie, przez pana prezydenta i przez wydział tutaj ponownie rozpatrzono tą sprawę. Ja przypomnę, sprawa dotyczy sytuacji takiej, że odmówiono panu Matuszewskiemu wykupu mieszkania, wskazując na to, że rozwiódł się z żoną tylko dlatego, żeby uzyskać prawo do zakupu mieszkania. Żona dysponowała prawem do mieszkania spółdzielczego. Ta sprawa została cofnięta do ZKZL-u, ale z informacji nieoficjalnych czy oficjalnych, z informacji telefonicznych, których uzyskał pan Matuszewski, wynika, że decyzja będzie znowu negatywna. Chciałbym po prostu zapytać o stan tej sprawy, i jak ona dalej będzie się toczyła. I kolejna króciutka taka sprawa. Zapytał mnie w czasie jednej ze spotkań z kombatantami wojennymi. Zapytał mnie jeden z tych kombatantów o tablicę upamiętniającą wybitnego socjalistę, socjaldemokratę Marcina Kasprzaka. Ta tablica znajdowała się na takiej narożnej kamienicy ulic Zielonej i Zabramką. W tej chwili tam jest reklama firmy, zdaje się, Haron. Pytanie, czy gdzieś przeniesiono tą tablicę, czy ta tablica jest po prostu przykryta przez tą reklamę. Być może warto byłoby pomyśleć, żeby tą tablicę umieścić w innym miejscu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią Lidię Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam 4 pytania. Wczoraj miałam dyżur radnego i na dyżur zgłosił się pan, który opowiedział mi historię, która była dla mnie horrorem. Proszę państwa, grobla 1717A, z tego budynku, z tych budynków wychodzą szczury, które kierują się na plac zabaw na ulicę za groblą. Podobno była taka sytuacja 30 czerwca 1945, kiedy szczury wbiegły na dziedziniec i matki z dziećmi po prostu uciekały. Ja wiem, to może jest śmieszne, ale ja uważam, że to jest poważny problem. Ten dziedziniec jest nieoświetlony, nieogrodzony, chodzą tam psy, a teraz jeszcze szczury. Pytanie jest, czy my się w ogóle tym problemem zajmujemy i jeżeli są takie miejsca szczególne, gdzie stanowią zagrożenie dla dzieci, dla ludzi, czy my coś więcej robimy oprócz wysypywania trutki na szczury? Drugie pytanie jest prośba, czy jest możliwość przedłużenia linii autobusowej, która dzisiaj, numer 60, która jedzie na Podolany, o 2 przystanki do Szczeszyna. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to są koszty, ale czy by była możliwość rozważenia chociażby 2 kursy rano i 2 kursy na godzinę, kiedy ludzie wracają, młodzież ze szkoły, a ludzie z pracy, ponieważ tam podobno ludzie muszą te 2 przystanki już potem chodzić pieszo, a nie każdy ma samochód. Następne pytanie dotyczy ulicy Łukaszewicza 28A, mieszkanie 2. Ja już od kilku lat pytam o to samo i dzisiaj pytam po raz któryś. Akurat tam mieszkam, widzę to codziennie i mi się serce ściska. Od 3 lat co najmniej stoi puste mieszkanie, kawalerka. Od 3 lat mam mówione, że nie można tam nikogo wprowadzić, ponieważ tam jest wspólnota mieszkaniowa i my będziemy to mieszkanie sprzedawać. No ale nadal jest to mieszkanie puste. Panie prezydencie, 3 lata puste mieszkanie, a my mamy listy ludzi oczekujących na mieszkania. Kombatanci do pana się sami zwracają, że nie mają gdzie mieszkać. No trzeba te mieszkania dać tym ludziom po prostu. To jest karygodne, żeby 3 lata stało puste mieszkanie. I czwarte pytanie to właściwie sprowokowała pani radna Kretkowska, która słusznie postuluje o tym, żeby powstał szpital dla kotków. Mamy dom dla słoni, za chwilę będziemy mieli. Ja się pytam, kiedy w mieście Poznaniu, w takim wielkim mieście, w aglomeracji, będzie szpital dla matki z dzieckiem. Dzisiaj matki, które idą z dziećmi do szpitala, małe dzieci, wcześniaki, niemowlaki, matki muszą być przy dzieciach, bo po prostu często je karmią, leżą pod łóżeczkami na kalimatach. Czy jest ktoś, kto myśli o tym, żeby wybudować taki szpital, żeby matka mogła w porządnych, dobrych warunkach być z dzieckiem w szpitalu? Kotki są bardzo ważne, słonie są ważne, ale ludzie są, uważam, ważniejsi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Wilc, bardzo proszę. Formalnym, czyli
brakiem... Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Moje zapytanie jedno i tylko dotyczy budynku wielokondygnacyjnego położonego przy ulicy Hartowo w Poznaniu. Ja swego czasu zapytywałem już o ten budynek i moje zapytanie ponowne wynika z odpowiedzi, jaką otrzymywałem, a mianowicie pytanie moje dotyczyło tejże kwestii, że ten budynek nie trzyma najzwyczajniej w świecie pionu i to już gdzieś tam stwierdzają różni ludzie, którzy ten budynek doglądają, że są pewne problemy z utrzymywaniem pionu przez ów budynek, a wynika to z tej prostej przyczyny, że został on podobno wybudowany w miejscu, gdzie znajdują się podziemne stawy. Te podziemne stawy zostały już zlokalizowane w mieście Poznaniu za czasów pruskich, bo na mapach z tamtych okresów owe stawy już widnieją. Dziś z tego co wiem, oprócz tego, że ten budynek ma problemy z utrzymaniem pionu, tak naprawdę wybija woda z podziemi i zalewa podziemne garaże. I teraz ja prosiłem o 2 rzeczy. Pierwsza to była taka, że chciałem sprawdzić, na jakiej podstawie zostało wydane pozwolenie na budowę. Dowiedziałem się z Wydziału Urbanistyki i Architektury, że to jest proces, ponieważ to pozwolenie było wydawane już lat temu kilka. i dokumentacja gdzieś tam spoczywa w archiwach i trzeba te archiwa przejrzeć. Wydaje mi się, że, znaczy zgadzam się, że do archiwa należy przejrzeć i dokumentacji odszukać, natomiast to trwa już dość długo jak na odszukiwanie tego typu dokumentacji. A druga rzecz, chciałem się dopytać też, czy ktoś pilotuje na bieżąco sytuację owego budynku, bo jeżeli on nie trzyma w chwili bieżącej pionu i przechyla się, to może to za jakiś czas być zagrożenie nie tylko dla mieszkańców tego budynku, ale też dla mieszkańców budynków okolicznych. Także chciałem się dowiedzieć, na jakiej podstawie było wydane pozwolenie na budowę i jak to jest prowadzone bieżąco, jeżeli chodzi o zabezpieczenie mieszkańców tego budynku i budynków okolicznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Hilszek. Lipca
przewidziany jest. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. W związku z sygnałami mieszkańców osiedla Świt o niedostatecznej ilości, czy też braku koszy na śmieci na tym osiedlu, jak również o zbyt rzadkim wypróżnianiu z pojemników służących segregacji śmieci, mam pytanie. A teraz? Dziękuję. To powtórzę jeszcze raz. Panie Przewodniczący i Panie Prezydencie, w związku z sygnałami mieszkańców osiedla Świt mówiących o małej ilości, niedostatecznej czy też braku koszy na śmieci na osiedlu, jak również o zbyt rzadkim opróżnianiu pojemników służących segregacji śmieci, mam pytanie, czy możemy tą sytuację poprawić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie zapytania, które zechcieli Państwo dzisiaj złożyć. Zamykam punkt 4 porządku.